Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Profesor Grzegorz Górski, prawnik, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Toruńskiej Szkoły Wyższej Kolegium Jagiellońskiego. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam serdecznie. No już od dłuższego czasu nie kul, także tylko Kolegium Jagiellońskie.
Bardzo się cieszymy za tą poprawkę. Panie profesorze, zacznijmy od tematu wywiadu dla Financial Times, jaki premier Mateusz Morawiecki udzielił tej gazecie. Premier zarzucił Komisji Europejskiej, że stawia Polsce żądania, przystawiając jej pistolet do głowy i wezwał Brukselę, by jeśli chce rozwiązać spór wokół praworządności, wycofała groźby sankcji prawnych i finansowych. I jednocześnie premier Morawiecki zapowiedział, że do końca roku zlikwidowana zostanie Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. I ostrzegł jednak, że jeśli Komisja Europejska rozpocznie trzecią wojnę światową, wstrzymując obiecane Polsce pieniądze, to będzie bronił naszych praw, wszelką bronią, jaka jest w naszej dyspozycji. Spotkało się to, tak niektórzy komentatorzy mówią, z historyczną reakcją Donalda Tuska, który napisał na Twitterze, świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera, w którym zapowiada on trzecią wojnę światową, wywołaną konfliktem między Polską a Unią Europejską. W polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść. Jak można skomentować ten wpis i to, co powiedział pan premier?
No idąc od tyłu, no to jest taki wyraz kompletnej bezradności pana Tuska, który oczywiście ma świadomość, że to, co powiedział na łamach Financial Times polski premier, rzeczywiście dotarło do świata, natomiast ile on by tam tych tweetów swoich nie zamieścił, to poza wąskim gronem jego komilitonów z partii mało kogo to już dzisiaj obchodzi. A problem rzeczywiście jest natury poważnej, dlatego że chodzi tutaj przecież o jakąś elementarną lojalność w stosunku do tego, co się ustalało. Żeby to bardziej zilustrować, to przypomnę, że pani von der Leyen jednego dnia na szczycie, na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego wygłosiła tyradę, w której stwierdziła, jakież to ona tam nie podejmie działania w stosunku do Polski, jaki to wachlarz działań jest przygotowany, ażeby Polskę ukarać. A następnego dnia ta sama osoba już w innej konstelacji, bo na posiedzeniu Rady Europejskiej stwierdziła, że żadnych działań podejmowanych nie będzie, bo istnieje określona procedura, którą można stosować. No jak można poważnie traktować człowieka, który z dnia na dzień potrafi zmienić swoją pozycję o 180 stopni i no można powiedzieć wypowiadać się tak samo, z taką samą w cudzysłowie powagą. Istotą rzeczy jest to, że w grudniu ubiegłego roku podczas szczytu, który miał, jak pamiętamy, burzliwy, dosyć bezprecedensowy przebieg, bo przedłużony został o wiele dni. Trwały bardzo twarde negocjacje. Dochodzono z wielkim trudem do jakiegoś ostatecznego ustalenia. Padły określone słowa, zapisane zostały określone także stwierdzenia w konkluzjach szczytu europejskiego, które zawsze w historii Unii Europejskiej to, co zostało w konkluzjach zapisane, było pewnym wiążącym ustaleniem. To nigdy nie było tak, ażeby poza ustalenia z konkluzji po prostu wychodzić. Tymczasem okazało się, że niemalże na drugi dzień elita Unii Europejskiej dzisiejsza zaczęła podważać to, co zostało ustalone, to, co zostało wynegocjowane i stopniowo z miesiąca na miesiąc próbowała przesuwać tę granicę, kompletnie, no można powiedzieć, kwestionując słowo i podpisy, które pod tymi konkluzjami zostały złożone. To nie Polska wycofywała się z określonych ustaleń szczytu grudniowego, tylko Komisja Europejska, która bezceremonialnie i bezprecedensowo z tygodnia na tydzień próbowała posuwać się coraz dalej. No premier nie miał innej możliwości, jak tylko w sposób twardy i zdecydowany powiedzieć, że dalej Polska na takie postępowanie się nie zgodzi. I zwracam uwagę, że to stanowisko premiera na szczycie spotkało się z akceptacją większości państw europejskich, bo gdyby tak nie było, to co pani von der Leyen zapowiadała poprzedniego dnia czy w dniu poprzedzającym posiedzenie Rady Europejskiej, to oczywiście ta próba grillowania byłaby podjęta także na posiedzeniu tejże Rady.
Panie profesorze, chciałabym się zapytać o unijnych urzędników, bo jest pan prawnikiem, a przecież prym w ataku na Polskę właśnie w tej sprawie, o której pan mówił, wiodą Niemcy. Oficjalnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego uznający prymat polskiej konstytucji nad prawem unijnym skrytykowali minister spraw zagranicznych Heiko Maas i właśnie była minister sprawiedliwości, dziś wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley, ale też niektórzy niemieccy prawnicy. Katarina Barley, wiceprzewodnicząca parlamentu, powiedziała coś takiego: nie można porównywać orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Polsce i odpowiednika niemieckiego Trybunału, bo Trybunał Niemiecki wydał orzeczenie przeciwko rządowi, a Trybunał Konstytucyjny w Polsce działał na polecenie rządu. No właśnie, czy taka argumentacja przekonuje, panie profesorze?
No to można tylko zapytać, kogo w Niemczech obsadza się na stanowisku ministra sprawiedliwości. No jeżeli dla pani Barley to jest rzeczywiście prawna i istotna różnica, no to można tylko zmilczeć. Oczywiście, że mamy do czynienia z podwójnymi standardami, z takim, no, bym powiedział, tkwiącym głęboko, chcę to jak najdelikatniej powiedzieć, w duszy niemieckiej przeświadczeniem o wyższości rasowej. To się przejawia w niezliczonej ilości występów zarówno dużej grupy polityków niemieckich, ale zwłaszcza w przekazach medialnych, propagandowych. To także jest absolutne przeświadczenie zdecydowanej większości Niemców, którzy traktują Polskę protekcjonalnie, z wyższością, z takim poczuciem wielkiej łaski, jaką Polsce sprawiają przez to, że Polska w ogóle została do Unii Europejskiej wpuszczona, że to Niemcy są tutaj jakimiś dystrybutorami łask, które spływają na Polskę. I to jest właśnie wyraz tej mentalności. To niestety nic się tutaj na przestrzeni bardzo długiego czasu nie zmieniło. I no, po prostu można powiedzieć tylko, że z przykrością to należy skonstatować, ponieważ no, to bardzo negatywnie wpływa na możliwości tego współżycia pomiędzy naszymi narodami i państwami. To także jest oczywiście problem, który było widać w Brukseli, jak no, można powiedzieć, zmiana nastawienia kanclerza Niemiec spowodowała wyłączenie w znacznej części tego napięcia i tych ataków na Polskę, bo przecież nie ulega wątpliwości, że sygnał, który wysłała Angela Merkel już w przeddzień posiedzenia Rady Europejskiej, był jasny, czytelny i właściwie wszyscy w Europie zrozumieli, że no, Niemcy wycofują się z tego ataku, przynajmniej na tym etapie, bo czy tak będzie, to oczywiście nie jest przesądzone, no bo będzie jakiś prawdopodobnie prędzej czy później nowy rząd, który, jak wiele na to wskazuje, być może będzie chciał zajmować w stosunku do Polski jeszcze bardziej zdeterminowane jakimiś absurdalnymi, ideologicznymi pomysłami stanowisko. Więc no, tutaj trzeba po prostu stać na swoim gruncie, na swoim stanowisku i trzymać się tego, co zostało w sensie formalnym wynegocjowane.
Panie profesorze, dzisiaj w mediach pojawiła się informacja dotycząca pomysłu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a mianowicie minister sprawiedliwości namawia premiera Morawieckiego, aby wystąpić taką szeroko zakrojoną akcją kierowaną do Unii Europejskiej. Uwaga, podważając procedury powoływania sędziów w Niemczech. Chodzi o udział polityków w trybie powoływania sędziów, a mianowicie, że w procedurze wyboru niemieckich sędziów biorą udział Komisja do Spraw Wyboru Sędziów, która składa się z ministrów krajów związkowych i przedstawicieli Bundestagu, minister, a na końcu sam prezydent, a komisja obraduje w sposób tajny, a jej rozstrzygnięcia nie podlegają kontroli sądowej. Taka szeroko zakrojona akcja miałaby polegać na tym, że wnioski miałyby być kierowane wobec poszczególnych landów i też na poziomie federalnym, a dodatkowo minister Ziobro namawia, aby rząd polski wystąpił o nałożenie na Niemcy środka tymczasowego w wysokości 40 milionów euro dziennie dla Niemiec do czasu, uwaga, cytat, pełnego zastosowania się do niego. Jak się panu profesorze ten pomysł podoba? Taki wet za wet chyba.
No ja mogę powiedzieć tylko nareszcie, że no, nie możemy pozostawać bierni. To jest twarda i brutalna gra międzynarodowa. Nikt w stosunku do nas nie ma litości, nikt nie ma, że tak powiem, ani joty jakiejkolwiek pozytywnej emocji. Chodzi o twarde interesy i w polityce międzynarodowej no, nie ma innych instrumentów. Jeżeli ktoś chce tylko stać i odpierać ciosy, no to w końcu go to po prostu powali. To, że dzisiaj Niemcy nie spełniają tych standardów, o których mówi Trybunał Sprawiedliwości w stosunku do Polski, jest najzupełniej oczywiste. Więcej, kilka lat temu zapadło w tymże Trybunale orzeczenie, że niemiecki system, wedle którego skonstruowana jest prokuratura, absolutnie, no, można powiedzieć, jest skandaliczny z perspektywy no, wszelkich porównań z innymi systemami, w jakich funkcjonuje, jak jest zbudowana prokuratura w krajach europejskich. To jest model, no, można powiedzieć, skrajnego upolitycznienia, podporządkowania rządowi, jakiegokolwiek braku choćby elementów, no, elementarnej bezstronności, którą też prokuratura w pewnym zakresie powinna posiadać. No i co z tego? Znaczy, co z tego wynika? No dokładnie nic nie wynika. Po prostu Niemcy udają, że tego orzeczenia nie było. Natomiast przy każdej możliwej okazji próbują także wypominać Polsce, że rzekomo w Polsce system ten prokuratury jest jakoś upolityczniony, odbiega od standardów. Tu nie ma miękkiej gry, tu nie ma sentymentów. Tu wszystkie elementy, które każda strona może wykorzystać, to je po prostu próbuje wykorzystywać do ofensywnego spychania przeciwnika do narożnika. I Polska musi się po prostu tego nauczyć. To znaczy, my nic nie ustalimy, nic nie ogramy w Unii Europejskiej przez to, że będziemy się uśmiechali i łagodnie przyjmowali wszystko, co nam podyktują, bo ten czas się skończył. Tak być może było wtedy, kiedy Unia była strukturą, która no rzeczywiście miała duże środki, rozdzielała jakieś łaski, dary i tak dalej i miała nadmiar pewnych, można powiedzieć, dóbr, którymi mogła się dzielić. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj Unia dramatycznie musi stawiać czoła potężnym wyzwaniom, nie umie sobie z nimi radzić, kurczą się pieniądze, kurczą się możliwości. Każdy próbuje wyrwać po prostu, co się z tego da, rozepchnąć maksymalnie, ażeby wykorzystać instrumenty, które tam istnieją, wyłącznie dla swoich partykularnych interesów. Jeżeli ktoś nam chodzi i opowiada, że tam jakieś dobre ludki, krasnoludki będą nas po prostu wspierały i tak bardzo kochają Polskę, że tylko jak my się tutaj dostosujemy do ich wyobrażeń, to spłynie na nas deszcz obfitości. To jest po prostu nieprawda, tak nie będzie. Jeżeli coś nam dzisiaj zabiorą, to żaden inny cudotwórca nie przyjdzie i tego nie odzyska, bo to, co nam zabiorą, w międzyczasie zostanie rozparcelowane i nie będzie do czego wracać. Tutaj nie ma sentymentów, trzeba mieć świadomość tych kurczących się zasobów i tego, że w tym podziale no, po prostu nie można wypaść z tego realnego współdecydowania.
Panie profesorze, to wróćmy do lidera Platformy, Donalda Tuska, który, jak wiemy, uśmiecha się do Brukseli. Niedawno, w sobotę, w Sopocie powiedział: wróciłem wczoraj z Brukseli, Polacy dostaną pieniądze z Brukseli, nikomu nie przyszło do głowy karać Polaków za upór pisowskiej władzy. I jak to jest, panie profesorze, czy Polska powinna otrzymać środki z Unijnego Funduszu Odbudowy, niezależnie od tego, jak Komisja Europejska ocenia stan praworządności w Polsce? Prędzej czy później my i tak te pieniądze mamy otrzymać, czy też istnieje ryzyko, że możemy ich nie otrzymać?
Znaczy, no, trzeba było być szaleńcem, żeby próbować te pieniądze Polsce próbować zatrzymać, dlatego że zwracam uwagę, że w tym mechanizmie finansowania, który jest zapisany, wypłata każdej zaliczki na poczet kolejnych faz realizacji planów odbudowy w poszczególnych krajach, zapada za jednomyślną zgodą ministrów finansów. Znaczy, jeżeli ktoś sądzi, że w tej formule można Polsce w sposób skuteczny zablokować pieniądze, no to muszą to być tylko jacyś fantaści, ponieważ Polska dysponuje tutaj atomowym instrumentem, który spowoduje, że nikt nie dostanie więcej zaliczki, jeżeli Polska tych pieniędzy po prostu nie dostanie, nie zacznie dostawać. Ja się tylko dziwię ludziom, którzy w Brukseli próbują uruchamiać pewne mechanizmy, głośno o tym mówią, a zapominają o tym, jakie są realne uwarunkowania funkcjonowania tego mechanizmu. Tutaj Polski nikt nie może skrzywdzić, tutaj Polsce nikt nic nie może zabrać, doskonale o tym wiedzą, jedyne co mogą robić, to na tym etapie próbować grać tym ostatecznym zatwierdzeniem planu odbudowy, ale za chwilę będą kolejne transze dla kolejnych państw i jeżeli tutaj tej reakcji nie będzie, to oczywiście Polska może zablokować płatności czy dla Hiszpanii, czy dla Włoch, czy dla kogokolwiek innego, dopóki nie otrzyma pozytywnego rezultatu, jak chodzi o swoje interesy i tutaj to jest gra po prostu zupełnie obłąkanych ludzi. Natomiast co do pana Tuska, no to cóż ja mogę powiedzieć? No to jest pan, który będąc przewodniczącym Komisji Europejskiej doprowadził do spektakularnej klęski Unii Europejskiej w kilku wymiarach. To jest przede wszystkim pierwsze wyjście z Unii Europejskiej. To jest kompletny krach, jak chodzi o politykę migracyjną. To jest także nierozwiązanych szereg problemów dotyczących strukturalnego kryzysu w strefie euro. To można by mnożyć, to jest po prostu jedno niekończące się pasmo klęsk. Jako szef EPL-u doprowadził tę formację, czy był przywódcą w okresie, w którym no, ta partia doprowadziła się do kompletnej klęski w skali europejskiej. To jest pierwszy raz w historii, kiedy w żadnym wielkim kraju Unii Europejskiej EPP czy partie związane z EPP nie są u władzy. Takiej sytuacji historycznie nigdy nie było. W kolejnych krajach chadecja, tak zwana chadecja, wali się w gruzy. No, grabarzem tej formacji niewątpliwie pozostaje Donald Tusk, który jeszcze do końca roku będzie przewodniczącym, ale przypominam, że także już tam doszło do pewnej poważnej refleksji, bo przecież ta kadencja miała trwać do końca przyszłego roku, więc chyba wszyscy nawet w EPL-u zdają sobie sprawę, że z takim przywódcą no to daleko się po prostu nie zajedzie i jedyne co może dalej być, to kolejne klęski, których twarzą będzie właśnie pan Donald Tusk. No rozumiem, panie, że teraz nastąpiła przerzutka na Polskę.
Panie profesorze, bardzo mocne słowa i tymi słowami kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.